Spokój. No, okej, witajcie ponownie. Minął tydzień. Ja jestem jeszcze tylko odrobinę chory. W piątek się odrobinę rozłożyłem. Ale to nie o tym. W sumie już tydzień temu powinien być Radio Demnat, ale nie było Radio Demnat, bo byłem na Pyrkonie i tam był tłum osób. Jeżeli chcecie sobie poczytać o Pyrkonie, o tym, co tam się działo, to na Demnat Info napisałem krótką rzecz o tym, jak mnie ludzie próbowali zabić pod swoimi stopami. A z innych rzeczy, zanim zaczniemy nasz dzisiejszy temat, jakim są kreskówki, część druga. Dlaczego kreskówki, część druga, może przede wszystkim? Może dlatego, że kreskówki, część pierwsza nie bardzo wyszło i przez większość czasu próbowałem oddać te cholerne podkładki z Regular Show. I nikt ich nie chciał najwyraźniej, dlatego że nikt postanowił nie odpowiedzieć poprawnie na żadne pytanie. No, okej, nie będziemy się kłócić. Dzisiaj po prostu zrobimy konkursik mailowy i rozdamy trochę podkładek. Więc nie ma tragedii. No, więc dzisiaj porozmawiamy sobie trochę więcej, trochę myślę dokładniej o kreskówkach niż wcześniej. Nadal skupiamy się na kreskówkach jako kreskówkach, to znaczy rzeczach, które są krótkie, takich krótkich formach, nie o filmach pełnometrażowych, i raczej pomijamy takie typowe kreskówki dla dorosłych, jako że będzie można spokojnie z tego zrobić oddzielny odcinek, bo o kreskówkach dla dorosłych wiem całkiem sporo oddzielnie, a to nie o tym tutaj. Ale dzisiaj, co oglądałem, znaczy nie dzisiaj, tylko w tym tygodniu, byłem na mapetach w kinie nowych, mapety poza prawem. Bardzo się ucieszyłem w ogóle, że dystrybutor postanowił wprowadzić także wersję z napisami obok tamtej wersji. Wielka szkoda, że poprzedni film nie dostał takiego traktowania, dlatego że poprzedni film jest niebo a ziemia, jeżeli chodzi o poziom. Niestety nowy film z mapetami kompletnie się rozpada. Jest to po prostu bieganie z kąta w kąt, robienie śmiesznych rzeczy, i nowe mapety właściwie nie mają kompletnie głównego bohatera, dlatego że główny bohater, jakim jest Kermit w tym wypadku, jest odłączony od wszystkich pozostałych, i tak naprawdę to, co on robi w więzieniu, nie ma wpływu na to, co robi cała reszta gangu, która po prostu robi szalone rzeczy i ktoś tam coś rabuje, i mamy nawet dwóch policjantów, którzy są takimi śmiesznymi postaciami, żeby było śmiesznie w tym sam orzeł. I tylko po co nam są dodatkowe śmieszne postacie, kiedy właściwie każda postać jest stworzona jakby tylko po to, żeby można było się pośmiać i zrobić kolejny żarcik. Mapety to jest coś więcej w sumie niż właśnie taki humor. Bo humoru jest dużo i można się nawet pośmiać trochę. Ale mapety to jest też to rodzinne ciepło. I tego w tym filmie nie było. Było dorzucone na chama na koniec. O, my nie rozumieliśmy coś tam, jakie ważne to wszystko. Nie było żadnej drogi, nie było niczego. Na całym filmie czułem się oszukany. Ale mogę dać pozytywną recenzję strefie VIP, jako że jest jedyne Cinema City w Polsce. To jest Cinema City Bonarka, zdaje się, tak? Bonarka? Zaraz sprawdzę. I w takim VIP-ie. Gdzie to jest? Czemu ja tego tutaj nie mam teraz? O, jest. Ja, Cinema City Bonarka. Gdzie jest strefa VIP, gdzie jest tam dosłownie 20 miejsc siedzących, czy coś takiego w takim kinie. Czy zaraz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz będę liczył tutaj. 8 razy ten. No, mniej niż 50 w każdym razie. To są takie fotele wygodne, każdy ma dwa ramiona i tak dalej. Jest poczęstunek, można sobie tam piwo dostać, można herbatę wnieść na salę kinową bez problemu, jak ktoś chce herbatę. Fajna rzecz ogólnie. No, przepraszam, jeżeli mój głos jest odrobinę nieprzyjemny, to dlatego jeszcze, że nie mogę za bardzo oddychać przez nos. Co z czym też się wiąże fajna rzecz, jako że nie czułem w ogóle zapachów. Jak nie czujesz zapachów, to polecam taki posiłek, jakim jest woda, dlatego że w wodzie się nic nie zmienia, kiedy nie czujesz zapachu. Serdecznie polecam. No, dzisiaj rozmawiamy, jak już mówiłem, o kreskówkach. Ja mapetów nowych nie polecam. I dobranoc Państwu. To był Raymond Scott, którego możecie kojarzyć bardzo wyraźnie z tego, że no on robił właśnie muzykę, którą potem Warner Bros. Wykorzystywało dużo w swoich shortach, i to była muzyka taka taśm, może takich maszynowych i innych takich mechanicznych rzeczy. Zazwyczaj w bardzo wielu tych się pojawia, zdaje się, w 15 różnych Warner Brosowych kreskówkach, takich, które powstawały tam w latach tam 40. do 60. A w ogóle między latami 20. a 60. właśnie to był taki złoty okres dla kreskówek, kiedy one pojawiały się w kinach i miały faktycznie duże budżety. Głównie takie rzeczy, wiadomo, wychodziły przed filmami i nadal w tej chwili utrzymują się czasami przed filmami animowanymi, gdzie możemy zobaczyć, zwłaszcza jak leci coś Pixara, to zawsze w kinie przed filmem Pixara leci ich short, który zrobili. Co myślę, że jest bardzo fajne i powinny w ogóle być przywrócone ze wszystkim, a nie tylko z samymi animowanymi filmami. Bo to fajna rzecz i to powiększa całe to kinowe doświadczenie o coś więcej niż po prostu przychodzę obejrzeć film, tylko faktycznie idę do kina. Więc dostaję ten short, a potem dostaję film. Więc no, między tymi 20 a 60 latami były Metro Goldwyn Mayer, którzy robili Toma i Jerry'ego i Droopy'ego z tych, mówię wiadomo, tylko te znane postacie, więc Tom i Jerry, Droopy to Metro Goldwyn Mayer, wiadomo, był Disney i Warner Bros. A do 1942 roku także Fleischer Studios, które tam miało szansę coś z siebie zrobić, ale niestety nie poszło. Oni byli właśnie twórcami Papaya i Betty Boop. Robili też shorty z Supermanem, takie pierwsze superbohaterskie animacje. I niestety poszli w diabły. Chociaż ciekawe, że nadal kojarzymy postacie jak Papa i Betty Boop, mimo że nie dostają oni w sumie żadnych seriali czy ani nic. W ogóle. Tak a propos tych shortów, które się pojawiają w kinach przed filmami, w Polsce ludzie nie wiedzą w ogóle, co się dzieje. Przychodzą, pamiętam jak przyszedłem na Kubusia Puchatka, to ludzie wychodzili z kina, bo się dziwili, że nie puścili nie ten film, co trzeba, dlatego że leciał short o Lassie i tfu, o Nessie przedtem. To ludzie byli bardzo niezadowoleni. W ogóle w Ameryce przed Kubusiem Puchatkiem leciały aż dwa shorty, dlatego że animowany Kubuś Puchatek trwa tam 60 parę minut, co jest no bardzo, bardzo krótkie jak na film kinowy. Kurczę, naprawdę nie podoba mi się, jaki głos mam w tej chwili. Mam nadzieję, że jestem do słuchania i że tylko mi się wydaje, że jest bardzo nieprzyjemny. Mam nadzieję, że jest może głębszy i radiowy teraz. Witam was serdecznie w Radio Demland. A w ogóle w Radio Demland będziemy mieć dzisiaj Ademela. I to jest taki dziwny Ademela, bo jest z podkładem. A poza tym jest. Co jest jeszcze? No, Radio Piwo jest. Będzie Radio Piwo w Radio Demland. No. Zobaczymy tutaj. O, dobra, odbierzemy Aleksa. Siemasz, Aleks, co tam?
Cześć.
Co robimy?
Kącik, może?
Dobra, możemy zrobić kącik mangowy, naturalnie.
Okej.
Kącik mangowy z Aleksem.
W końcu się udało.
Nie, całkiem spoko, chociaż też taka nowa jakość weszła dzięki temu, że mam głos inny odrobinę.
Radiowy, głęboki,
Tak, mówisz?
niski. No,
Zajebiście, to fajnie. Może
świetne.
zostanie mi tak na zawsze.
Profeska, tak.
Co oglądałeś fajnego, Aleks?
No to ja właśnie chciałem powiedzieć, że oglądałem ostatnio bardzo, bardzo dobre anime. Stosunkowo świeże, bo z 2012 roku. Nazywa się Sakamichi na Apollon.
O, czy to ma tylko japońską nazwę póki co?
Nie mam pojęcia, jaka jest angielska,
O.
a raczej tego też nie przetłumaczę, bo jestem bardzo słaby z japońskiego, nie znam w ogóle tego języka, ale umiem go kaleczyć.
Umiesz go kaleczyć, to super.
Jak próbuję coś przeczytać, to zawsze to skaleczę. jakiś sposób. Jestem pewien, że to w pewien sposób też skaleczyło.
To jeszcze raz powiedz, jak się ten film nazywa i o czym to jest.
Nie, to nie jest film, to jest cały
Ao,
serial.
ao, to serial, okej.
Okay. Sakamachi na Apollon. To jest chyba, to jest raczej krótka seria. Nie pamiętam, ile ona miała, chyba 12 odcinków, zaraz sprawdzę.
No mniejsza,
Tak,
ile miała.
12. Chyba tak, 12.
Okej.
Okay. Po 25 minut. O czym to jest?
Tylko nie zdradzę za dużo. Tak
Nie,
rzuć takim synopsisem, wiesz, co można przeczytać z tyłu DVD albo coś.
Wiesz co, chyba to co powiem to będzie zdradzenie pierwszego odcinka.
Dobra, spoko.
Akcja dzieje się w okresie, kiedy był taki wielki boom na muzykę jazzową w Japonii.
O.
Bo...
Czy to było też w dwudziestoleciu międzywojennym? Nie, u nich później pewnie, po II wojnie światowej dopiero.
Mhm. Kiedy właśnie w Japonii stacjonowała masę jednostek amerykańskich i właśnie przywieźli swoją muzykę, między innymi, którą Japończycy się bardzo zajarali. I głównym bohaterem jest chłopak, który gra muzykę klasyczną od dziecka. Jego ojciec grał na fortepianie, a potem on chciał być jako ojciec, grać tak fajnie jak jego tata, tak? Więc przez całe życie tłukł muzykę klasyczną, uczył się grać na fortepianie. I w pewnym momencie zmienia liceum. Aha. I poznaje chłopaka, który jest totalnym łobuzem, olewa lekcje, nie chodzi do szkoły, nie robi nic.
O Boże.
I...
Co może wyniknąć z tego?
Tak, i okazuje się, że chłopak gra jazz i postanawia wyciągnąć tego klasyka z jego klasycznej muzyki, o której mówił, że jest nudna i chciał go nauczyć grać jazz. On był perkusistą.
Aha.
Tamten chłopak został pianistą u nich. I w sumie anime jest mało... Tam nie ma dużo o muzyce.
Mhm.
Tam jest więcej takiego poważnego romansu, tego co wynika między nimi, jakimiś kłótniami, sprzeczkami.
Aha, spoko. Nie, czyli relacjami między
tak,
tymi...
Tak,
okej, okay, jasne.
To nie jest anime muzyczne pokroju, nie wiem, Kaona albo Macross Frontil.
Czyli nawet mniej niż Kaon? Nawet Kaona nie do końca uważam za muzyczny. W sensie ma sporo piosenek, ale nie, no w sumie może i tak, może i faktycznie.
No Kejon ma sporo piosenek.
Ja, to fakt. Czyli jest mniej niż w Kejonie.
Mniej jest ich, na pewno.
Mhm.
Ale jest pokazana ta improwizacja jazzowa, to... No to jazzowe coś jest w tym anime.
Jasne.
Mi się to bardzo podoba i w ogóle jest świetnie zanimowane. Bardzo mi się spodoba sposób animacji.
To brzmi ciekawie w ogóle. Zawsze lepiej oglądać te krótsze rzeczy, dlatego że zazwyczaj dostają lepsze budżety na animację.
No.
Bo potem, bo jak serial jest naprawdę długi, to zazwyczaj dostanie dobry budżet na pierwsze, nie wiem, 13 odcinków, a potem już wszystko z górki się
Ale
toczy.
Ale polecam ci, bo historia jest bardzo fajna, przyjemnie się ogląda i jest całkiem dorosła.
Okej, okay. Czyli Apollo na się kocie.
Tak.
Nie, powiedz to jeszcze raz, żeby ludzie
widzieli. Sakamachi na Apollon.
Okej, okay. Dzięki wielkie, Alex. Na pewno sprawdzę. Co tam?
Obejrzałeś Garden of the Worlds?
Jeszcze nie, ale mam go w drodze. Jest w drodze i będzie obejrzany na przyszły tydzień prawdopodobnie.
Okej, okay. Mam nadzieję, że ci się spodoba.
Tak, już mi ktoś napisał, że dzięki twojemu kącikowi obejrzał to i strasznie mu się podobało.
O, to bardzo się cieszę, że ludzie oglądają fajne rzeczy. Dzięki.
Trzymaj się, Alex.
A czekaj.
Co? Co się dzieje? Strasznie dużo wymagasz, co chcesz?
Tak, jeszcze jedna rzecz, bo oglądałem Frozen.
Aha.
To już tak spoza tematu mangi. Okropnie mi się spodobało Frozen, tylko że ja oglądałem oczywiście w wersji angielskiej.
Mhm.
Z jakiegoś powodu bałem się pójść na to do kina na polską, bo bałem się, że się rozczaruję.
Ja, znaczy mi odrobinę tak przeszkadzał ten dubbing faktycznie.
Tak?
Jedyne co po angielsku miałem do czynienia póki co to piosenki, które są dużo lepsze po angielsku, to na pewno.
Właśnie nie chciałem sobie popsuć tego wrażenia i mam do ciebie pytanie, co ci się bardziej podobało Frozen, czyli Kraina Lodu, czy Zaplątani, bo pewnie też widziałeś.
Wiesz co, za mało pamiętam z Zaplątanych, bo oglądałem ich tylko raz, jakoś właśnie przy okazji premiery i naprawdę niewiele pamiętam. Ale prawdopodobnie Frozen mi się bardziej podobało, zwłaszcza pierwszy fragment Frozen, przez to, że to było takie poważne. Podobało mi się, jaki ten materiał był dorosły przez pierwszą 1/3.
Wiesz co, Frozen było strasznie fajne z tego powodu, że nie traktował o miłości do księcia i takiego ostatecznego romantycznego boom na końcu, że wow, ten facet ratuje całą sytuację.
Ja, nie, to jest ładny mały twist, chociaż też nadal spodziewany, przepraszam najmocniej. Dobra, trzymaj się, Alex, dosyć tego.
Cześć,
hej.
dzięki.
Nie umiem ładnie kończyć rozmów. Jest zawsze dosyć tego, koniec tego dobrego. Dobranoc, książę. No mniejsza. To jest Radio Demland. Dzisiaj rozmawiamy sobie o kreskówkach.
Radio Demland.
Hej, witajcie tutaj, Radio Demland. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj porozmawiamy sobie odrobinę o kreskówkach. Już żeśmy zaczęli. Jeżeli dopiero przyszliście, to rozmawiamy o kreskówkach dzisiaj. Więc jako, że teraz postanowiłem, żeby te kreskówki były lepsze, więc postanowiłem trochę opowiadać jakichś małych bzdur, jakichś takich ciekawostek. Może nie mam ich zbyt poukładanych w głowie, ale no teraz mi przychodzi do głowy, że mógłbym powiedzieć o tym, że był taki film, nazywał się Looney Tunes znowu w akcji, który był drugim takim filmem po kosmicznym meczu, w którym kreskówki, w sensie postacie z Looney Tunes, były w relacji z żywymi ludźmi. Tylko Looney Tunes znowu w akcji, w przeciwieństwie do kosmicznego meczu, nie uzyskał żadnych pieniędzy, nie zarobił na siebie, był ogromną finansową klapą. A co jest bardzo smutne, samego filmu jeszcze nie oglądałem sam nawet. Oglądałem kosmiczny mecz i nie licząc tam nostalgii, to jest straszny koszmarek. Ale Looney Tunes znowu w akcji mogło, gdyby odniosło sukces, przywrócić coś takiego właśnie jak shorty kinowe. Jako właśnie, że właśnie po tym jak zaczęła się ta produkcja Looney Tunes znowu w akcji, to przed premierą zaczęła się produkcja właśnie animowanych shortów, które miały na nowo przywrócić te wszystkie postacie w takich małych seriach i wszystkie te shorty odwołano w diabły. I nie powstał żaden, dlatego że no, trzeba było to odwołać w cholerę, dlatego że nie było po co robić czegoś, co najwyraźniej nie przyniesie im pieniędzy, więc przykra sprawa. No, z innych rzeczy, Disneyowe Silly Symphonies, mało kto pamięta, że tak się nazywały shorty Disneyowe, a wszyscy wiedzą, że te od Warner Bros. Nazywają się Looney Tunes, co jest bardzo fajne, jako że Looney Tunes po prostu było zrzynką z Silly Symphonies, żeby wprowadzać początkowo ludzi w błąd, że to jest coś innego niż jest, aż w końcu Looney Tunes stało się bardziej rozpoznawalną nazwą. Nadal nie mam pojęcia i nie rozumiem, mimo że szukałem informacji w internecie, jaka jest różnica między Looney Tunes a Merry Melodies. Jako że po tym, jak Looney Tunes się zaczęło promować, zaczęło wychodzić też Merry Melodies, które wychodziło z tego samego studia i pracowali nad tym ci sami ludzie, którzy tam płynnie przechodzili między Looney Tunes a Merry Melodies. Więc no, dla mnie to jest wielka zagadka, jaka jest różnica między Looney Tunes a Merry Melodies. To jest wszystko to samo, w obu występowali króliki Bugsy, kaczory Daffy i tak dalej. Większość z nich pojawiła się najpierw w Merry Melodies, a potem były zarówno w Looney Tunes, jak i Merry Melodies, czyli w obu tych seriach shortów, mimo że one tak naprawdę wszystkie są tym samym. No. O, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale z shortów Tom and Jerry, one przestały być produkowane, zdaje się, w 67 chyba, tak? To będzie za, bo ja wiem ile to lat później, ale muszę sobie policzyć w głowie. W każdym razie w 2005 roku, tak, 38 lat później, wyszedł nowy kinowy short z Tomem i Jerrym po 38 latach. Jest bardzo słaby, możecie prawdopodobnie znaleźć go na YouTube. Ma animacje właśnie typu telewizja. No, smutne rzeczy, niestety. No. No, w sumie te moje. O, dałem wam dużo faktów i tak naprawdę nie macie co z nimi zrobić. Kompletnie bezużyteczna wiedza. Odbierzemy może jakiś telefon. Od kogo odbierzemy telefon? W ogóle nie zapomnijcie, że możecie też pisać maile na dem3000@wp.pl, bo ja z rozkoszą czytam część z nich. O, właśnie dostałem jakiś. Bo koleś mnie napisał mi po prostu: witaj, zapewne kojarzysz owce w wielkim mieście. Tak, kojarzę owce w wielkim mieście. Byłem zachwycony jako dziecko dubbingiem. I to jest faktycznie humor, który trafia do Polaków bardzo dobrze, jako że Polacy uwielbiają swoje gry słowne. To jest tak, że no to jest tak, jakby nasz humor dopiero raczkował czy coś. Nie rozwinął się. Dlatego, że gry słowne to jest coś, co jaskiniowcy uskuteczniali. To były ich żarty. To jest coś, co właśnie jest wałkowane w reklamach, i mimo że jest wałkowane w reklamach non-stop, to ludzi nadal śmieszą dokładnie te same gierki słowne. Ale nie, Alowca w Wielkim Mieście była bardzo ciekawym, porąbanym kompletnie tworem, i zawsze z rozkoszą oglądałem. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. W chwili obecnej nie bardzo jestem w stanie. Ludzie rozmawiają na czacie i mnie rozpraszają. Kogo my tu mamy? Ba, 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 ba. Ten Vesus. Hello. Welcome to Zombocom.
Halo?
Halo, ten Vesus.
No, cześć.
Siemasz. Co tam? Masz coś do powiedzenia na temat kreskówek?
No, może.
What?
Ćwiczę głos przede wszystkim.
To super. To super.
Mogę rozwiać wątpliwości?
Okej, okay, naturalnie.
Mówiłeś ostatnio, że właśnie w Edach pojawiła się nowa postać.
Jak w Edach?
Edim się pojawiła w jednym odcinku nowa postać. Czy mogę
Tak.
zgadnąć, o kogo chodziło?
Znaczy, to nawet nie w odcinku, tylko w finałowym filmie.
Się chyba pojawiła,
Tak,
tak?
pojawiła się.
To był brat Eda?
Tak, to był brat. To był, nie Eda, Ediego.
Diego, tak, ale chodzi o tego niskiego w żółtej koszulce.
Tak, tego, który ma brata.
Dokładnie.
Zgadza się. Tak, to jest brat Ediego, i on się pojawia właśnie na sam koniec serii. W ogóle bardzo niewybredny żart robi ten. Nie wiem, czy oglądałeś ten wielki specjal
Kiedyś,
końcowy
dawno, bardzo
Ed,
dawno.
Eddie, bo tam oni robią żart, że to narzędzie do pomiaru, które nazywa się tam sextant. I oni
A!
wszyscy się śmieją, i wiesz, i niby nie jest powiedziane, dlaczego oni się śmieją, ale wszyscy wiedzą, dlaczego oni się śmieją. Ja. Jesteś tam? Bo to jest bardzo dziwna cisza. To jest
No
bardzo dziwna cisza.
prowadź to jakoś.
Co prowadź to? Ty zadzwoniłeś, to mów o kreskówkach. Tylko tyle masz do powiedzenia? Eddie, że był brat Ediego?
Nie, no mogę coś rozwinąć, no nie wiem.
No pewnie, no to jedziesz, stary.
Pojawia się bardzo właśnie Edzi, to był mój jeden z ulubionych
Aha.
serial
A
z kreską.
w sumie przyjęło się chyba, że Edki się mówiło.
Tam był bardzo fajny odcinek, jak mieli coś tam załatwić, no i po prostu chodzili do każdego i każdy im coś nowego kazał robić. I tak cały odcinek to było tam. Jak na te 20 minut, tam 19 minut chodzili, się dowiadywali, a potem w 1 minutę było szybko to rozwinięte, jak to zrobili. Coś tam dostali, co i tak potem jakiś badziew potrzebowali, tam chodzili, coś tam piłowali drewno, coś tam i ktoś, każdy chciał coś innego. To się
Fakt.
powtarzało chyba w bardzo wielu kreskówkach, tego typu motyw.
Może. Wiesz co, czekaj, nie, mam dziurę w głowie. Musimy skończyć tę rozmowę. Dobranoc. Skończyłem z grzecznością.
Radio Demla. Najlepsze rozmowy w sieci. Fajne i ciekawe. Czy radio? Bardzo dobre radio. Słuchajcie go.
Mateusz napisał maila: Witaj Demie, jako że jesteś fanem Adventure Time, zapewnie wiesz, że pilot serialu wyemitowano w ramach serii Random Cartoons na Nickelodeonie. Zastanawiam się, jak potoczyłyby się losy serialu, gdyby nie trafił do Cartoon Network. Sam uważam, że Cartoon Network daje o wiele większą swobodę twórcom, podczas gdy Nick jest o wiele bardziej konserwatywny. Czy uważasz, że na Nickelodeonie serial zdobyłby tak dużą popularność, czy stałby się kolejnym SpongeBobem? Mateuszu, nie wiem do końca skąd się to bierze. To znaczy, myślę, że Cartoon Network, to poczucie, że Cartoon Network daje większą swobodę twórcom, jest trochę wzięte z tego, że no oni po prostu nie biorą za dużo, w sensie są konkretne kreskówki, które oni biorą, i to są ludzie, którzy po prostu nie podejmują ryzyka. Jeżeli Nickelodeon podjąłby ryzyko, żeby kontynuować Adventure Time, to prawdopodobnie kontynuowałby Adventure Time w podobny sposób, w jaki Cartoon Network kontynuuje Adventure Time. Ale to nie są po prostu ludzie, którzy biorą rzeczy, nie, i to są ludzie, którzy nie podejmują ryzyka. Tak mi się wydaje przynajmniej w tym. Cartoon Network, kiedyś Nickelodeon był przecież pionierem w kreskówkach z tymi tam potworami, Renem i Stimpym i tak dalej. To bardziej Cartoon Network właśnie papugował Nickelodeona, a nie odwrotnie. No, a teraz Cartoon Network jest królem ze swoimi kreskówkami. Mateusz jeszcze napisał, że a propos Looney Tunes, ciekawie zapowiada się nowa seria shortów pod tytułem Wabbit. Tak, słyszałem o tej serii i jestem trochę przerażony, dlatego że tak szczerze ja nie mam nic przeciwko Looney Tunes Show. Looney Tunes Show był ładnym przeniesieniem Looney Tunes do współczesnych czasów, na współczesny humor, bo wiadomo, no, nie da się dużo kontynuować slapsticka, takiego zwykłego serialowego slapsticku. Jeżeli chodzi o slapstick, to ja myślę, że można robić ciekawe, oryginalne i naprawdę mocne rzeczy przez to, że ma się duży budżet. Więc tworzy się coś kinowego, co może właśnie, jak był przykład tego, był bardzo zabawny short ze Strusiem Pędzi Wiatrem, który był pokazywany przed Looney Tunes Show. Zanim to było, jako przykład tego, jak będą wyglądały te trójwymiarowe shorty. I on był autentycznie zabawny przez to właśnie, jak dobrze był zrealizowany. A wszystkie pozostałe wyglądały po prostu jak, come on, nie potrzebujemy tego wszystkiego. Kiedy rzeczy mają ogromne budżety, to mogą robić nadal zabawny slapstick. Ale do takiego zwykłego telewizyjnego, taniego slapsticku jesteśmy przyzwyczajeni. I tego się obawiam po serii Wabbit. Zwłaszcza, że Królik Bugs ma mieć nowych przeciwników i ma mu pomagać zwariowana nowa wiewiórka kolega. No, imieniu Squeaks. Squeaks the Squirrel. Ale faza, ale będzie super. Nie, trochę się obawiam Wabbit. Nie chcę być złej myśli, ale jestem złej myśli. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy kolejnego jakiegoś tego. Ktoś pisze o tym, że Magiczny Autobus najlepsza kreskówka. Faktycznie oglądałem trochę Magicznego Autobusu, ale niewiele pamiętam. O, jeszcze a propos Nickelodeona, jak już gadamy o Nickelodeonie trochę. Nickelodeon to jest bardzo trudna nazwa. Nie wiem, czy wiecie, skąd się w ogóle wzięła nazwa Nickelodeon, która jest strasznie trudną rzeczą do wymówienia. To były takie kina i Nickelodeon to nazwa, która wzięła się od słówka nickel, czyli ta, jak się nazywa, no grosik tam. Ile to jest nickel? 10-centówka? Coś jakoś tak niewiele, no. Jakieś małe pieniądze. I chodziło o to, że płaciło się właśnie te drobne pieniądze, wchodziło się do kina i siedziało się tam w tym Nickelodeonie. No to były po prostu takie kina tanie. Tam gdzieś w 1915, no jakieś takie początki kina. O, ktoś mówi, że to jest 5 centów. Tylko wiecie, 5 centów wtedy miało większą wartość dużo niż obecnie. Karol napisał: jako przedstawiciel młodszego pokolenia mam nieco inne kreskówkowe poglądy niż ty. Dla mnie najbardziej kultowe są Pokémony czy Duel Masters. A co ciekawe, nie mam żadnych wspomnień związanych z Dragon Ballem. Obecnie rzadko kiedy oglądam kreskówki. Cześć, to, że jesteś z młodszego pokolenia, to nie znaczy, że musisz lubić tylko animce dla dzieci. To wiesz, w sensie po prostu nie lubiłeś kreskówek, to jest okej, okay, nie musisz lubić kreskówek. Lubiłeś Pokémony, w porządku. Chociaż Pokémony serialowe dla mnie to jest kompletna abominacja i kompletnie nie jest warta fantastycznej serii gier. Karol kontynuuje. Obecnie rzadko kiedy oglądam kreskówki, a jak już to właśnie Nickelodeonie. Najbardziej lubię pingwiny z Madagaskaru i SpongeBoba. Odnoszę jednak wrażenie, że jest coraz więcej na siłę dziwnych kreskówek jak Flapjack czy Niesamowity Świat Gumballa. Dlatego porzuciłem Cartoon Network. Jeśli to czytasz, to chciałbym również pozdrowić Henryka, bardzo pozytywny człowiek. To jest bardzo dużo to o tobie mówi, Karol. Jeżeli odrzucasz rzeczy, które są inne. SpongeBob właśnie jest takim typowo ten, a pingwiny to jest dla mnie straszna żałość, ale w sumie nie będziemy tutaj się kłócić. Miłego oglądania swoich pingwinów. Ale nie mów złych rzeczy o Flapjacku czy Gumballu. Są bardzo ładne rzeczy. Tylko może po prostu niekierowane do ciebie. Może jesteś za dojrzały na to. Za dorosły. Cześć, Krystian. Ostatnio byłem w sklepie i poprosiłem sobie moje ulubione piwo. Wziąłem sobie harnasia. I koleś mi daje puszkę mojego ulubionego harnasia. I ja patrzę, a tam kurde dwie kropki. Ja mówię, stary, daj mi inny. Bo ja nie chcę już tego tam dwa razy zepsutego piwa lanego do siebie. Więc ja dziękuję serdecznie za takie biznesy. Ja wiem, ja znam ich sztuczki.
Okej. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. Przykro mi, że harnasz jest twoim ulubionym piwem. Druga rzecz. Te kropki na spodzie puszki to jest tak naprawdę jeden wielki mit. Tutaj mamy teraz kłamstwa piwnego świata.
Będą kłamstwa piwnego świata. Już za chwilę w Radio Piwo, w Radio Demland. Radio Demland chciałoby przypomnieć szanownemu państwu, że alkohol dozwolony jest od 18 roku życia. Zapraszamy serdecznie na Radio Piwo w Radio Demland.
Hej, witajcie w Radio Piwo, w Radio Demland. Ja jestem jak zwykle Dema i ze mną jak zwykle jest Krystian.
Tak, jestem zwykle w radiu piwa.
Tak, i dzisiaj będziemy rozmawiać o wielkich piwnych mitach, o których o części słyszałem, o części nie, ale Krystian słyszał o bardzo wielu.
Tak, więc mit, o którym słyszeliście przed chwilą, istnieje takie przekonanie społeczne, że jeżeli macie gdzieś w okolicy teraz puszkę piwa, weźcie ją do ręki.
Tak wszyscy nasi słuchacze mają po prostu zawalone przed monitorami, się zasłuchają na żywo i po prostu jak dzwonią do mnie z tego Skype'a, to muszą rozgarniać te swoje puszki piwa spod tego.
Okej, to weźcie tylko jedną, nie? Spójrzcie na nią na dół. Ona tam prawdopodobnie jest jakieś 50% na to, że będzie miała jakieś farbą zaznaczone, zieloną, czerwoną, czarną, jakąś kropkę albo kilka kropek. Mit polega na tym, że ludzie twierdzą, że to piwo właśnie z kropką, to jest piwo, które już wróciło, przedatowało się, wróciło do browaru, zostało ponownie rozlane i browar, nie wiem w sumie po co, oznaczył, że o, totalnie to jest piwo, które już było przedatowane, oznaczamy je kropką, żebyśmy wiedzieli, żeby jak przypadkiem pracownik browaru zobaczył, o, to jest piwo z kropką, to ja tego nie chcę. Ale konsument się nie połapie. To jest totalny mit. Ze względu na to, że raz, nie opłaca się zatrudniać ciecia, który będzie stał i to piwo lał z powrotem, powiedzmy, do kadzi, zanim ono zostanie na nowo zapuszkowane. Dwa, koszt, jeżeli sklepowi przydatowuje się piwo, to sklep niszczy to piwo w sumie. Albo daje je dystrybutorowi. Nie opłaca się go zwracać do browaru. To są za duże koszta transportu. I trzecia rzecz jeszcze. Piwo, sama puszka piwa wśród tych piw, powiedzmy, tańszych, to jest największy koszt. Więc jeżeli to piwo by wróciło i zostało rozlane na nowo, to prościej, taniej, szybciej jest wyprodukować nowe piwo. Te kropki na spodzie puszek są tak naprawdę tylko i wyłącznie oznaczeniem, które powstaje w fabryce puszek. Nie mylić z browarem, czy w przypadku koncernów fabryką piwa. Te kropki to oznaczają, która maszyna zrobiła tą daną puszkę, bo jeśli by się okazało, że nie wiem, coś się nie zgadza na puszce, nadruk jest nie taki, jaki powinien być, można zlokalizować maszynę, która tą puszkę wyprodukowała. To jest pierwszy mi, do jakim porozmawiamy.
No ja jestem ciekaw jeszcze wielu innych. Na przykład ja słyszałem, że do tego Amsterdam to jest piwo, które ma 12%, to jest zwykły ten, tak spirytusem jedzie, tam totalnie leją spirytus do tego piwa.
Nie, do piwa nie leje się spirytusu, spirytus jest drogi, piwo jest tanie w porównaniu. Sytuacja wygląda następująco, te tanie, mocne piwa w stylu właśnie Amsterdam, Wojak, kuflowe. O Boże, jeszcze bym... Faxe! O, Faxe duńskie.
O, Faxe. Oni mają te wspaniałe puszki.
Tak, litrowe puszki.
O. Co tam? O, matko!
No, ty sobie oglądaj puszkę, ja będę mówił.
Nie, okej.
To te piwa nie mają dość w składzie spirytusu, bo spirytus jest za drogi. Te piwa są po prostu totalnie odfiltrowane w ten sposób, że piwo, alkohol w piwie powstaje poprzez pracę drożdży, które rozkładają cukry. I w tamtych piwach te drożdże są wspomagane, one szybciej rozkładają te cukry i rozkładają wszystkie cukry, które są w piwie. Dlatego to piwo nie ma innego smaku, bo cały smak właściwie został zabrany z tego piwa na rzecz alkoholu. I później pan pod sklepem się cieszy, że dostaje za 2,50 piwo mające 10% alkoholu.
O, ale to jest faktycznie alkohol i to jest faktycznie
tak,
piwo.
Ale on wynika tylko z tego, że właśnie wszystkie cukry zostały przetworzone z tej butelki czy puszki piwa, a nie dlatego, że jest dodany do niego spirytus.
Jasne.
Okej. Okay. Jeszcze odnośnie takich mitów.
Nie
wiem, czy słyszałeś, jak poseł Andrzej Jaworski w zeszłym roku alarmował na temat żółci bydlęcej w piwie.
Wow.
Pojawił się kilka lat temu.
Ohydnie.
Zresztą to jest ciekawe, bo ten mit pojawia się w każdym istniejącym państwie na świecie, że do piwa dodaje się żółć bydlęcą.
No to musi coś być na rzeczy. Jak mówią w każdym państwie, no to pewnie coś musi być na rzeczy.
I ta żółć bydlęca ma dodawać teoretycznie goryczki w piwie. Bo żółć bydlęca podobno jest gorzka, nie wiem, nigdy nie miałem okazji próbować.
Prawdopodobnie Andrzej Jaworski próbował żółci bydlęcy, stwierdził, że smakuje mu jak harnaś.
Pozdrawiamy Andrzeja Jaworskiego, życzymy powodzenia w następnych wyborach. To nie jest materiał sponsorowany.
Nie jest.
Okej, okay, więc jest taki mit też częsty, że do piwa dodaje się żółci bydlęcy i nie dodaje się chmielu, żeby było taniej. Kilka faktów na ten temat, takich faktów, a nie faktów Andrzeja Jaworskiego, czy faktu, czy Super Ekspresu, czy jakiegoś innego.
Bo oni też pisali, nie?
Tak. Fakt alarmował, że żółć bydlęca w piwie, konsumenci powinni nie pić piwa. No.
Pisali też o tym, jak sarna zjadła niedźwiedzia, coś takiego, był taki news?
Okej.
Okay. Musiała być bardzo głodno.
Niedźwiedź zjadł sarnę? To nie działało w drugą stronę?
Nie, ale coś zjadło coś.
Okej. Okay.
Nie, właśnie chodziło o to, że to zaskakujące, jakby niedźwiedź zjadł sarnę, to nie są wiadomości.
Nie wiadomości dla faktu.
No.
Nie wiem, dla jakiegoś...
Tygodnik Leśnika?
Tygodnik Koła Łowieckiego, myślę, że to by było to. Okej, okay, ale wracając do tematu, rzuć by
lęca. Niedźwiedź zjadł sarnę, jedna sarna mniej dla myśliwych.
I większy niedźwiedź dla myśliwych.
Oh, yeah.
Wracając do tematu żółć bydlęca w piwie, kilka faktów na ten temat. Po pierwsze, żółć bydlęca jest tłuszczem. Jeżeli w piwie pojawiłby się tłuszcz, za cholerę nie zrobiłaby się piana ze względu na inne napięcie powierzchniowe na końcu cieczy.
Czy to dlatego rosół nie ma piany?
Tak, rosół nie ma piany dlatego, ale rosół nie ma też w sobie dwutlenku węgla, to jest inna kwestia.
O, okej, tyle chemii w jednym odcinku.
Wow. No, totalnie możecie wykorzystać to na waszych lekcjach chemii w gimnazjum i liceum, jeśli...
Ja, posypią się piątki.
No, okej, okay. To w sumie na lekcjach fizyki bardziej, jeżeli chodzi o... Mniejsza z tym. Wracając do tego tematu, piana by się nie wytworzyła w piwie. Druga rzecz, żółć bydlęca jest cholernie droga i żółć bydlęca jest tak naprawdę toksyczna. Jest używana rzeczywiście w przemyśle, ale właściwie tylko w malarstwie. Żółć bydlęca jest używana do tego, żeby preparować płótno. Inna rzecz jeszcze, że żółć bydlęca jest mylona. Wiadomo, skąd wziął się ten mit. Prawdopodobnie zakłada się, że w dużych browarach używa się koncentratu chmielowego. Koncentrat chmielowy rzeczywiście wygląda jak jakieś takie, nie wiem, śluz, coś takiego. No. Wygląda jak śluz, ale to jest po prostu chmiel, który został odpowiednio przetworzony i dzięki temu wytrzymuje więcej czasu. No i ten koncentrat chmielowy jest dodawany do piwa, bo jest to tańsze, ale to dalej jest produkt pochodzący z chmielu. Tak jak macie w sokach, jak to się nazywa? Zagęszczony sok.
Tak, coś takiego.
To mniej więcej na tej samej zasadzie działa koncentrat chmielowy.
Czy sok zagęszczony też jest żółć bydlęca?
Nie. Nie. Tu nie ma żółci bydlęcej. Mówiliśmy o tym, że tej żółci bydlęcej w piwie nie ma.
Okay.
I to jest właśnie prawdopodobnie, nie wiem, jakiś pracownik browaru, który zajmuje się pakowaniem i totalnie nie wie, co się dzieje, zobaczył, że leją do kadzi z piwem jakiś żółty śluz, stwierdził, że to kurwa będzie żółć bydlęca.
Mam nazwę dla tego.
Nie, i to jest najlepsze, że właśnie to w każdym... Widziałem newsy na ten temat z materiałów ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec.
Wow.
No, także to jest takie światowe, to jest taka prosta rzecz, którą właśnie człowiek, który zajmuje się tylko zaklejaniem kartonu, jest w stanie stwierdzić. Kurde, widzi to, nie wie, co się dzieje i widzi, że coś leją i to mu się nie podoba, co leją. I to jest żółć bydlęca. Tylko nie wiem, dlaczego wszyscy stwierdzili, że to jest żółć bydlęca. Widziałeś kiedyś żółć bydlęca?
Dlatego, że ten koleś zobaczył, co to jest. Zobaczył, że leją tę niepoprawną cieczy. No zobaczę, może w internecie wiedzą coś o tej cieczy. I okazuje się, że wiesz, że w Wielkiej Brytanii napisali o żółci bydlęcy. Ale... O mój Boże!
Ale to wiesz, ktoś musiał zacząć ten temat. To jest... Okej, okay, myślę, że o piwnych mitach powiedzieliśmy sporo. Znaczy nie, powiedzieliśmy mało o piwnych mitach, ale powiedzieliśmy już sporo na dzisiaj, wystarczy.
Ja? Okej, okay. Dzięki wielkie, Krystian, za dzisiaj.
Dzięki również.
Radio Demland chciałoby przypomnieć szanownemu państwu, że alkohol dozwolony jest od 18 roku życia. To było Radio Piwo w Radio Demland.
O, okej, wróciliśmy. Wiecie, na co jest pora? Teraz jest pora na konkurs. I w końcu będzie można wygrać. Mam dzisiaj do rozdania 3 podkładki. I te podkładki rozdam osobie, które napiszą te poprawne odpowiedzi na pytanie. Jedna podkładka dla osoby, która jako pierwsza wyśle mi poprawne pytanie. Drugie dla osoby, która wyśle mi jako trzecia. I jako siódma. Więc w sumie 3 osoby, pierwsza, trzecia i siódma dostaną dzisiaj dostaną podkładkę z regular show, jeżeli będą w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Więc to jest tylko kurs mailowy, odpowiedzi będziecie pisać na dem3000@wp.pl, więc szykujcie się. Uwaga, oto pytanie. Widzicie, najpierw krótko opowiem. Tylko osoby w sumie podkładające głosy w animacji mają szansę dostać aż 2 gwiazdki w Alei Gwiazd. Dostają wtedy jako oni sami, jako aktorzy albo aktorzy głosowi i dostaje postać, której podkładali głos, z której głos stworzyli i której podkładali. Pierwszą taką osobą jest Mel Blanc, który podkładał głos takim postaciom wszystkim, właściwie z Warner Bros., Bugs, Daffy, Porky, Sam, Sylvester, Marvin, ten kosmita, Speedy Gonzales, Pepe Le Pew, więc no on tchnął życie we wszystkie te postacie. I zarówno Mel Blanc ma swoją gwiazdkę w Alei Gwiazd, jak i Królik Bugs ma. Innymi słowy, Mel Blanc ma 2 gwiazdki. Drugą taką osobą jest Walt Disney i jego myszka Mickey, której podkładał głos. Zgadza się. Walt Disney podkładał głos myszce Mickey, kiedy przez pierwsze czasy. Trzecią osobą jest Jim Henson oraz Kermit. Zarówno Jim Henson, jak i Kermit mają swoje gwiazdki. Wielki szacunek, więc kto się może znaleźć przy takich wielkich mózgach? Bo jest jeszcze czwarta osoba. Więc kto jest tą czwartą osobą, która ma 2 gwiazdki? Postać, której głos podkładał i on. On sam. Pomyślcie, kto to mógł być? No kurczę, Walt Disney, Mel Blanc, Jim Henson, same wielkie sławy. Więc kto jeszcze mógłby być taką czwartą osobą, która się tam znalazła? Odpowiedzi przesyłajcie na den3000@wp.pl. Więc pierwsza odpowiedź, trzecia odpowiedź i siódma odpowiedź. Liczę tylko poprawne, rzecz jasna. Te osoby dostaną ode mnie podkładeczki pod mysz, więc no, ja czekam na wasze odpowiedzi. A teraz odrobina muzyki. Hej, witajcie ponownie, tutaj Radio Demland. Jako że cały czas czekamy na odpowiedzi, możliwe, że po prostu dochodzą do mnie trochę wolniej niż je wysyłacie, więc bez obaw, jeżeli wysłaliście, to prawdopodobnie dotrze. Wiecie, po tym jak tam w latach 60. skończyły się te kreskówki kinowe, zaczęły trafiać do telewizji. I najwięksi goście, którzy zaczęli robić do telewizji kreskówki, to William Hanna i Joseph Barbera, którzy wcześniej robili kreskówki Toma i Jerry'ego, a potem założyli swoją właśnie wielką firmę Hanna-Barbera, która tam, zdaje się, w 2001 roku została wciągnięta do Cartoon Network po tym, jak umarł jeden z nich. Bardzo przepraszam, ale nie pamiętam który. W każdym razie obaj już nie żyją, więc tak naprawdę nie ma jakiejś wielkiej różnicy. I oni stworzyli Flintstonów. Flintstonowie stali się naprawdę takim pierwszym serialem animowanym, który osiągnął sukces. Był puszczany w czasie właśnie najwyższej oglądalności. No, to jest taki właśnie telewizyjne początki, wiadomo, czarno-białe i tak dalej. Ale to nie jest pierwsza rzecz, jaką Hanna-Barbera stworzyli do telewizji. A w ogóle przecież ci Flintstonowie powstali na podstawie Honeymooners. Honeymooners to jest z lat 50. serial, na podstawie którego w 98 roku powstały Miodowe Lata, tak, nasze polskie. Obudzili się po 50 latach, że można by zrobić naszą wersję tego serialu. Więc możecie zauważyć wiele podobieństw, w sensie Fred Flintstone, a ten Carol, z tego nie pamiętam jak oni się nazywają, Barney Rubble, a Norek, to dlatego, że zarówno Flintstonowie, jak i Miodowe Lata mają tego samego przodka. A to, co zrobili wcześniej Hanna-Barbera, to zrobili Misia Yogiego, tylko nawet nie mieli pojęcia, że Misi Yogi okaże się taki popularny, jak się stał. Dlatego umieścili Misia Yogiego jako taki tylko jeden segment w serialu, który nazywał się Huckleberry Hound Show, czyli pies Huckleberry. Okazało się, że Huckleberry nie jest jakiś super popularny. I tyle. Tyle tego dobrego. Ale to jeszcze nie jest też najpierwsza rzecz. Najpierwsza rzecz, jaką Hanna-Barbera zrobiła do telewizji, to Rough and Ready, przygody kotka i pieska, o których nikt już nie pamięta. Ja tego nawet nigdy w życiu nie widziałem. Jest kotek i piesek i oni mieli jakieś przygody. Ale możliwe po prostu, że nikt tego specjalnie nie kupował i dlatego tego, jako że Hanna-Barbera tworzyli Syndicated, nie pamiętam jak się, syndykacja to się po prostu nazywa. No polega to na tym, że nie tworzy się serial dla konkretnej telewizji, tylko tworzy się ze swojego budżetu, za swoje pieniądze. I tyle. To jest bardzo, bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Mniejsza. Nic nie pamiętam, o czym mówiłem, dlatego może za kogoś zapytam tutaj o coś. O, cześć, jak tam gameplaye? Laska Gaming zadzwonił.
Dobrze, dobrze. Tylko muszę sobie wyciszyć streama.
Okej, okay, no spoko. Mało ale osób dzwoni.
Słucham?
Mało osób dzwoni. Normalnie bym cię nie brał, bo stwierdziłem,
no
że tam zebrał nowe osoby.
A chciałem o kreskówkach opowiedzieć, ponieważ mam młodsze siostry i bardzo dużo kreskówek z nimi oglądam i wczoraj właśnie miałem też okazję oglądać coś, co chciałem oglądać od dłuższego czasu.
Co takiego?
Klopsiki kontratakują.
Znaczy,
mi się pierwsza część bardzo podobała, była taka, no, nerdowska troszeczkę, co mi bardzo odpowiadało i druga część fajnie to rozwija, jest po prostu taka ciepła, śmieszna.
Tak, ja się zgadzam, ja uważam obie za fantastyczne te. No prawda, pierwsza była trochę bardziej jakby zbita i konkretna, ale i dwójka też jest bardzo, bardzo
no,
fajna.
No tak, bo dwójka to jest taka bardziej troszeczkę zbiór gagów niż taka no, ciągła
historia. W sensie to nie jest tam chłopak próbuje udowodnić coś i tak dalej, tylko no jest mniejsze zaangażowanie jakby w charakter postaci.
No, dokładnie.
No, ale bardzo, bardzo fajne jest w serialu. To jest jak dla mnie doskonała, w sensie kreskówka. To jest to, co myślisz, jak myślisz kreskówka. To jest to, tak przerysowane te mimiki i tak dalej, zwłaszcza tego głównego złego w drugiej części, który miał kompletnie chorą tę mimikę całego
Dokładnie,
ciała.
Miał takie ruchy jakieś dziwne, wszystko
Tak.
było złe u niego i był po prostu, od razu wszedł na ekran i wiedziałeś, tak, to ten
To prawda,
zły.
tylko wszystko fajnie, tylko my powinniśmy rozmawiać teraz o krótkich formach, bo o filmowych kreskówkach będziemy rozmawiać innym razem.
O kurde, no.
No.
Ale właśnie chciałem właśnie o tym powiedzieć. No a z krótkich form, no to oglądałem to, co wszystkie dzieciaki, kiedy, no Toma i Jerry'ego najwięcej. Właśnie teraz też puszczali Toma i Jerry'ego, tylko że nie pamiętam już na jakim programie, bo to wyleciało już z wszystkich tych takich... Boomerang chyba się nazywa.
O. Oh.
Program właśnie też z moimi siostrami oglądałem. I Tom i Jerry, znaczy jeżeli patrzeć teraz na to patrzę, to jest takie trochę nie dla dzieci, takie no... Jak ja patrzę na to teraz z tej perspektywy, tam jest tyle przemocy i tego wszystkiego. No ale to jest śmieszne.
Yeah. To fakt.
A teraz się tak kładzie się na to nacisk i nie wiem, co kto miał do Tomiego i Jerry'ego.
Co, ale co z nimi?
No, że ten, że teraz że wszystko musi być takie ugrzecznione i ładne.
Yeah, bo...
Że trzeba chronić dzieci przed przemocą.
Tom i Jerry w ogóle zostali twardo ocenzurowani już w latach 60. Nie wiem, czy wiesz.
O, właśnie nie wiedziałem.
Już w latach 60. usunięto, jako że była ta... chociaż w Polsce, zdaje się, leciały jeszcze takie wersje, jakie oryginalne taśmy kinowe. Dlatego, że oni już w latach 60., jak wprowadzali do kina, usuwali te... Czekaj, nie. Nie, okej, okay, to nigdy nie widziałem oryginału wobec tego. Bo to w sumie oglądałem wielki, w sensie wielkobrytańsko Cartoon Network. Nie, chodzi o to, że ta czarna, wiesz, sprzątaczka, ona miała taki bardzo rasistowski głos czarny, w sensie taki trochę niewolnicy, takiej gosposi, taki bardzo stereotyp. I ten stereotyp usunęli z tego w latach 60. A potem w ogóle jeszcze w niektórych w ogóle wybielali ją, zmieniali na inną, w ogóle strasznie chore rzeczy się działy.
A to nie widziałem wybielonej, ja zawsze widziałem tą czarną taką.
No, nie, bo w Polsce na pewno puszczali czarną, ale była na pewno tam wybielana, były powycinane jakieś sceny, gdzie był blackface, czyli te takie jak biali malowali sobie twarze na czarno.
Był taki odcinek, że tam było plemię jakichś takich czarnych i coś tam chcieli
ich pożreć. A to też wszystko zazwyczaj powycinane jest w tej chwili.
A to
w tej
nie,
chwili
to w
nie
Polsce
znajdziesz
to
tych fragmentów. Już pewnie nawet w Polsce masz tylko dostęp do wyciętych tych taśm. Chociaż wychodzą nieocenzurowane wersje podobno na jakichś specjalnych kolekcjonerskich płytach DVD.
O kurde, to trzeba byłoby się zainteresować, bo ja pamiętam zawsze, że to było przemoc, takie właśnie czarne
no wiesz,
przemoc.
Przemoc i tak dalej, to wszystko jest zachowane, ale usuwane jest, wiesz, palenie papierosów, tego typu rzeczy też są wywalane z tych starych kreskówek.
No to bez sensu, to co, że się napierdzielają po mordach to jest okej, okay, a że zapalą yeah. papierosa to już nie?
No.
Tak, poprawność polityczna.
No, no mniejsza, dobra, trzymaj się, miłego grania.
No, dziękuję, na razie.
Ja. Hej, witajcie, tutaj Radio Demland. Uspokój się, muzyka.
Radio Demland.
Hej, co do konkursu, to okazuje się, że prawdopodobnie nie zrobiłem zbyt dobrego researchu, dlatego że są bardzo sprzeczne informacje. Dlatego nie będę, poczekamy trochę z tym ogłoszeniem wyników. Ja będę tutaj sprawdzał, czy wasze odpowiedzi są poprawne. Ok? Tak zróbmy. Dlatego, że coś zepsułem. Coś zrobiłem nie tak. Dlatego, że po prostu to co sprawdzałem na Wikipedii, na innej stronie Wikipedii jest nieprawdziwe, więc nie odpowiadajcie już, dlatego że na pewno mam wystarczająco dużo poprawnych odpowiedzi, ale ogłoszę wyniki pod koniec naszej audycji Radio Demland. A teraz zapraszam was serdecznie na Ademela. Ademela dzisiaj jest dość dziwne, jako że zacząłem pracę nad nowym Ogarnij się. I to nowe ogarnij się. Ja chciałem zrobić nowy jakby jingle, nowy taki utwór, jako że to miał być taki długi odcinek. I ten odcinek powstanie, ale okazało się, że ta muzyka niezbyt mi gra z tym, jak to wygląda, i kompletnie mi nie pasuje. Więc no, pokażę wam po prostu tutaj, jak to miało brzmieć, ale nie będzie.
Ademela,
Oryginalne
Ademela,
piosenki bez podkładu.
Ademela.
Zatruwają nas wodą i kłamią nam w oczy, okradają nam matki, nie lubią roztoczy. Kto może nam pomóc w tych ciężkich czasach? My się z rodziną chowamy po lasach. Na szczęście jest Dębski, on nas wszystkich ogarnie. Nauczy nas prawdy, do stada przygarnie. Poszliśmy na Dębland słuchać tych mądrych słów. Dębski nauczał, a wiatr pieśń naszą niósł.
Bądź ogarnięty.
Ademela,
Oryginalne piosenki
Ademela,
bez podkładu.
W sumie jest krótkie, więc puszczę jeszcze raz, żebyście ten nie musieli cofać.
Ademela,
Bo
rozumiem,
oryginalne
że.
piosenki.
Cicho. Bo rozumiem, że trudno jest uchwycić.
Zatruwają nas wodą i kłamią nam w oczy, okradają nam matki, nie lubią roztoczy. Kto może nam pomóc w tych ciężkich czasach? My się z rodziną chowamy po lasach. Na szczęście jest Dębski, on nas wszystkich ogarnie. Nauczy nas prawdy, do stada przygarnie. Poszliśmy na Dębland słuchać tych mądrych słów. Dębski nauczał, a wiatr pieśń naszą niósł.
Bądź ogarnięty.
Ademela,
Oryginalne
Ademela,
piosenki bez podkładu.
Ja, no mi jakoś tak nie do końca zagrało to, co zrobiłem. No, następny odcinek Ogarnij się będzie o smartfonach. Pracuję nad nim w tej chwili. Tylko pochorowałem się i dlatego mamy małe opóźnienie. Co by tutaj wam jeszcze może opowiedzieć fajnego? W sumie nie mam, już mam dużo do opowiadania. O, może porozmawiamy sobie chwilę o tym, że sporo humoru jakoś nie działa. To znaczy, oglądamy te Tomy i Jerry, i w sumie nigdy nie widziałem osoby, która by się śmiała głośno, oglądając kreskówkę z Tomem i Jerrym. Może to dlatego, że jesteśmy otoczeni kreskówkami od dziecka. Nie, bo wyobrażam sobie, kurczę, że ci ludzie się śmiali, nie? Dlatego, że kiedyś powstawały te kreskówki faktycznie. Ci ludzie szli do kina i prawdopodobnie zaskakiwały ich te rzeczy, które się działy w tych kreskówkach. Dlatego, że no, takie dziwne odkształcenia i tak dalej były dziwne, zaskakujące jeszcze wtedy. Jak my się wychowujemy od dziecka, to w sumie widzimy te wszystkie uderzenia i to, że myszy z kotami się tłuką po mordach. To wszystko jesteśmy przyzwyczajeni, no to jest standardowo, widzimy to i tak dalej. Ale jest też inna rzecz, jako że dużo tych shortów i dużo postaci także nawiązuje do jakichś osób. Jest parodiami aktorów, parodiami ich manieryzmów, parodiami bieżących wydarzeń. Nie udało mi się za wiele ich znaleźć, ale wiem na pewno, że Foghorn Leghorn, u nas znany jako Kurak Leghorn, ten wielki, jest tworzony na wzór senatora Claghorna, który był jakimś tam senatorem i on miał właśnie takie podobne manieryzmy, podobny sposób mówienia, i też miał taki południowy trochę akcent. Mówił: nie jedzcie jabłek z północy, dlatego że nie powinniśmy wspierać tych ludzi z północy, powinniśmy jeść te jabłka z południa. Jeżeli nie ma jabłek na południu, to powinniśmy zrobić tego jabłka na południu. No, jest mnóstwo takich rzeczy. Innym przykładem jest z Hanna-Barbery Snagglepuss. Może kojarzycie, to jest ten różowy kot, który nie jest różową panterą. On miał głos wzorowany na lwie z Wizard of Oz, z Czarnoksiężnika z Krainy Oz, no po prostu. Aktora Berta Lara, który czasami robi taki właśnie delikatny głos i robi takiego Snagglepussa. Heavens to Murgatroyd! I fajna, fajna rzecz w ogóle z tego wynikła, jako że ten Snagglepuss występował w reklamie Kellogg's, ale nie pojawił się on, tylko był jego głos. I Bert Lahr, który podkładał głos lwowi, ten pozwał ich za to, że okradają go z jego dorobku i tak dalej. Więc w reklamach musiały się zacząć pojawiać informacje, że głos Snagglepussa podkłada taka i taka osoba, żeby to wszystko było jasne i żeby nie można było się bawić w pozywanie. I właśnie głos, który, jako że osoba podkładała tam głos, to jest właściwie jedyny przypadek, jaki mi przychodzi do głowy, kiedy w reklamie ktoś dostaje kredyt w ogóle. Widzieliście kiedyś kredytsy w reklamie? No to jest kredyt gościa, który podkłada głos w reklamie. Najdziwniejsza rzecz kiedykolwiek. Okej, okay, dobra, ja tu wam coś puszczę i spróbuję się tutaj rozrobić. O kurcze, mało brakowało, nie mielibyśmy naszego dzisiejszego małego artysty. Bo wszystko mi się tutaj poprzestawiało. No to oto nasz mały artysta. To jest zespół Mithril z utworem Ymir. Zapraszam serdecznie. Zaraz muszę jeszcze znaleźć, gdzie ich można znaleźć, bo oni mają, na pewno znajdziecie ich na Facebooku jako Mithril. Zaraz podam jakieś dokładniejsze dane. Posłuchajcie sobie ich. To był mały artysta Demeladu, zespół Mithril z Jeleniej Góry. Znajdziecie ich na Facebooku, po prostu wpisując właśnie Mithril. To jest nasz dzisiejszy ten. Facebook.com łamany przez zespół Mithril. Mithril dokładnie pisze się tak, jak kojarzycie ten konkretny metal fantastyczny. No my będziemy powoli kończyć. Ja stwierdzam, że uznam obie odpowiedzi, które często się pojawiają. Ogólnie odpowiedź była takim żartem, jako że ja mówiłem, że o, takie wielkie postacie dostały swoje honor, że są i jako oni, że dostali gwiazdkę i jako głos, który podkładają. I chodziło mi o Mike'a Myersa jako Shreka To mi się wydaje takie żałosne w porównaniu. Bo to jest prawda, Mike Myers jako Shrek ma ten, ale część z was odpowiedziała też o wielkim ptaku, że wielki ptak z tego, jak się nazywa, z ulicy Sezamkowej. Także zarówno Muppet, jak i osoba, która użyczała mu głosu, która była wielkim ptakiem, właściwie też dostała swoją gwiazdę. Dlatego uznaję jedną i drugą odpowiedź. Za chwilę dostaniecie prawdopodobnie maile z informacjami o tym, czy wygraliście, czy nie. A my zakończymy, w sumie robi się z tego trochę nowy segment. Prawdopodobnie będziemy mieć zakończenie za Lubos czy coś. Siema, się Lubos.
Hej, Dem. Hej. Ja dzisiaj dzwonię, żeby, nie wiem ile mamy czasu, ale chciałabym porozmawiać o tym, o czym nie rozmawialiśmy ostatnio, czyli o Finaszu i Ferbie. Może być? Dobra zabawa?
Spoko.
Okej. Więc uważam, że Finasz i Ferb to jest fantastyczna kreskóweczka. I wiem, że ty chyba też lubisz Finasza i Ferba.
Bardzo lubię, ale nie ma dużo rzeczy, wiesz, do gadania, poza tym, że ten serial bardzo się sam rozumie. W sumie, chociaż w sumie można całą godzinę zapełnić gadając o samym Doofenshmirtzu.
Kurczę, on jest, o Jezu, uwielbiam. To jest w ogóle fantastyczna postać.
No, on jest twórcą serialu, to jest ten,
tak.
Dan Povenmire mu głos podkłada i jest jednym z twórców serialu i tylko dlatego mógł stworzyć sobie taką postać kompletnie pod siebie, która po prostu ględzi, tak jak on normalnie ględzi.
Jest świetny. Wiesz, kto powiedział Dundę Sztycowi, żeby podbił okręg Wszechstanów? To jest w ogóle mega śmieszne.
Co? Nie wiem.
Wiesz, kto jakby podsunął mu ten pomysł, bo on chciał najpierw podbić cały świat, ale wiesz, kto mu podpowiedział, żeby zaczął od okręgu Wszechstanów?
O, dziś, nie wiem, czy to byli ci ludzie z kosmosu?
Nie, to była mama Finasza i Ferba, kiedy była Lindaną i ona przez chodziła z nim i mu podpowiedziała, żeby zaczął od tego.
Ja, fakt. No tak, kurczę, nie pamiętam się tego wszystkiego. Kiedyś bardzo dużo oglądałem, a teraz nie wiem, jakoś zostałem z tyłu z Finaszem i Ferbem, ale nie wiem, czy wiesz, a już mówiłem pewnie o tym 2 tygodnie temu, że Doofenshmirtz ma swój własny kanał na YouTube.
Nie mówiłeś, ale kiedyś na tym, na Twitchu coś wspominałeś i tak, to jest bardzo, bardzo fajny kanał. I on tam właśnie tak jakby vloguje. Super.
Tak, tak. No to jest vlog Doofenshmirtza. Polecam serdecznie w ogóle. On ma bardzo mało oglądnięć, dużo mniej, jak 10 razy mniej niż ja.
Tak. Bardzo niszowa sprawa.
Ja, o dziwo.
No. I nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć o Finaszu i Ferbie. Mogę jeszcze w sumie dodać, że że na przykład, nie wiem, że Finasz nie jest bratem Ferba, jest jego przyrodnim bratem. Takie tutaj ciekawostki. I w ogóle tam jest dużo takiego jakby nacisku na tolerancję i takie inne.
Nie, to nie jest jakiś jak agresywny czy coś. Po prostu pokazuje odrobinę inny obraz właśnie. Pokazuje obraz jakby rozbitej rodziny, żeby jakoś oswoić dzieci, że to jest kompletnie normalne. To nie jest tak, że tam jest jakiś wykład, o kocham cię, jakbyś był moim prawdziwym bratem. To jest wszystko tak kompletnie naturalnie rzucone. To nie jest żadna indoktrynacja ani nic.
Nie, jest bardzo, bardzo przyjemny i w sumie polecam. No i to tyle w sumie ode mnie dzisiaj, bo właśnie Finasz i Ferb jest super. I też.
Nie ma sprawy. Fajnie, że dzwonisz.
Cieszę się, że przetrwałeś Flyrkon, bo podobno cię chcieli zabić wszyscy.
No tak, to prawda. Byłem non-stop pod nożem.
No, właśnie moja przyjaciółka mówiła, że śmierć tam po prostu.
To się zgadza, to jest bardzo ładne podsumowanie. Dobra, trzymaj się,
cześć Dem.
No, dobra, to już zwolna kończymy. Pamiętajcie, żeby nie bać się oglądać kreskówek. To jest, za każdym razem mam takie zakończenie badziewne. To może na zakończenie zamiast mówić, że o, nie bójcie się oglądać kreskówek, czy nie bójcie się robić czegoś tam. Nie bójcie się pić coli w odcinku z kolą. O, to jest ważne. Żeby powiedzieć ludziom, nie bójcie się pić coli. Jakby już nie pili. Czuję się, jakbym coś sprzedawał. To powiem wam o dwóch serialach, które są które możecie kojarzyć, a pewnie zapomnieliście o nich. Jeden z nich jest tak, możecie kojarzyć tylko dlatego, tylko jeżeli oglądaliście brytyjski Cartoon Network, bo na brytyjskim Cartoon Network ten serial leciał. I to było Los Fruities. To było o owockach. Było bardzo, bardzo badziewnie wyglądało i to była taka hiszpańska kreskówka, ale to, co mi się tak strasznie podobało w tym serialu, to muzyka z niego. I zaraz spróbuję tutaj, jeżeli mi się uda, włączyć. Mniejsza. Ogólnie bardzo mi się melodia podobała zawsze i siedziała za mną. I inna rzecz, którą w ogóle chciałem jeszcze powiedzieć, co możecie kojarzyć, hrabia Kaczula, czyli kaczy wampir, który był wegetarianinem, co było niesamowite. I jak oglądałem niedawno parę odcinków tego, strasznie brytyjskie poczucie humoru. Jest bardzo, bardzo, bardzo takie suchowate. I ma takie marne gry słowne, tylko bardzo sobie zdaje z tego sprawę, przez to dzięki czemu nie jest to takie ignorujące i irytujące. Ale mało osób wie, że hrabia Kaczula jest tak naprawdę, pochodzi z innego serialu. Serial nazywa się Danger Mouse i w Danger Mouse hrabia Kaczula był złym wampirem, który był jakimś strasznym vilanem i nie mam pojęcia, jak w to wpadli, to tylko Brytyjczycy mogli zrobić coś takiego: ej, weźmy tego złego gościa i ja weźmy tego złego gościa i zróbmy z niego wegetarianina i niech on mieszka w zamku i on nie chce nikomu robić krzywdy. Ja, w ogóle bardzo fajny jest ten wątek, bo Igor bardzo by chciał, żeby hrabia Kaczula wrócił do bycia krwiożerczym wampirem, a hrabia Kaczula ma kompletnie wywalone i on chce przeżywać przygody albo właśnie zjeść lody czy coś. Polecam ogólnie, nadal do tego czasu. To tyle, mam nadzieję, że w końcu powiedzieliśmy trochę więcej. Przepraszam, że mało dzisiaj odbierałem. Ale postanowiłem, że skoro poprzednim razem było tyle rozmów, to postanowiłem się nie bawić w te bzdury. Tylko konkretnie powiedzieć parę jakichś ciekawostek, parę faktów. Dzięki wielkie, że wzięliście udział i gratulacje dla zwycięzców konkursu. Jeszcze wam nie wysłałem maila, znaczy jednej osobie wysłałem, ale dwóm pozostałym nie zdążyłem. Zaraz dostaniecie maile, czy wygraliście, czy nie. Dzięki wielkie za bycie w Radiu Demland i do zobaczenia za tydzień. Widzimy się ponownie? Czy widzimy się? Tak, widzimy się. A, i za tydzień w sobotę będę w Krakowie. Będzie tam festiwal komiksu krakowski. Wstęp jest wolny. Ja będę miał tam stolik i prawdopodobnie będę gościem, będę miał jakieś takie ciche spotkanie jednogodzinne, więc zapraszam was serdecznie w Krakowie. Musicie sobie poszukać tego krakowski festiwal komiksu. Prawdopodobnie na Facebooku tylko znajdziecie, bo to się pojawiło dosłownie ze 3 dni temu informacja w ogóle, że coś takiego będzie. No, dzięki wam wielkie za bycie dzisiaj i zostawiam was na koniec tym razem z Powerhouse'em. O nie, czy to jest włączone? A ja po prostu zachowuję się jak normalnie zachowuję się w domu. A niech to, wszyscy wiedzą.